Małgorzata Machała, witam w programie Ostatnia Spowiedź. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłam Iwet. Witam cię, Iwet.
Dobry wieczór.
Porozmawiamy trochę o katolicyzmie, więcej o Bogu i myślę, że dlatego, że ty jesteś prawniczką, to też postaram się zobaczyć, jaki wpływ twoje studia miały na poszukiwanie tej duchowej rzeczywistości. Ale zaczniemy od katolicyzmu. Tak sobie myślałam, że katolicyzm to jest taka dosyć specyficzna religia, ponieważ ona, myślę, że w dużym stopniu trafia do kobiet. Ona jest miękka, jest taka trochę rzewna, trochę cierpiętnicza, trochę pobłażliwa. Nawet papież Franciszek powiedział, że można przygarnąć już i niewierzących, że droga do nieba tego katolickiego jest otwarta dla każdego. Można być nawet niewierzącym człowiekiem. Też myślę, że na tej bazie gdzieś tam w Polsce ukuło się to ten ideał matki Polki, czyli takiej kobiety, która rzeczywiście nie potrzebuje mężczyzny. Ona bierze wszystko na siebie i myślę, że ten katolicyzm gdzieś tam ma takie dotarcie do tych kobiecych serc w Polsce. Ciekawi mnie, jak u ciebie to wyglądało w twojej rodzinie? Czy zgodziłabyś się z taką tezą, czy jednak nie?
Ja się bardzo zgadzam. U mnie w rodzinie katolicyzm królował i królowały też kobiety. I dlatego ja kojarzę katolicyzm i myślę, że to też jest prawda, że on jest bardzo matriarchalny. I właśnie moja rodzina też taka była dość matriarchalna, że rządziły raczej kobiety, mężczyźni mieli mało do powiedzenia. No i dodałabym jeszcze a propos tych specyfik katolicyzmu, że jest marudny, bo to mi się też tak kojarzy, że, że no właśnie ludzie tak jakoś lubią marudzić, lubią martwić się o coś i właśnie to jest takie też kobiece chyba.
No to może zapytam trochę przewrotnie o te męskie wzorce, bo to prawda, też no tak myślę, że rzeczywiście gdzieś tam te kobiety się dobrze odnajdują w katolicyzmie i one biorą na siebie prowadzenie również rodzin, ale właśnie męskie wzorce w takim razie w twoim życiu.
U mnie było tak, że moi rodzice się rozwiedli, jak byłam mała, miałam 4 lata. No i głównie to tylko dziadek był takim jedynym mężczyzną, oprócz jeszcze wujka, ale z nim miałam już mniej do czynienia, ale ogólnie to dziadek był takim jedynym męskim wzorcem. Ale on, nie można powiedzieć, że on był przywódcą rodziny, więc
no. Ale miał jakieś ważne miejsce w twoim życiu?
Tak, dziadek był dziadkiem. Ja zawsze powtarzam, że no niektórzy mają dziadków takich mało dziadkowych, a mój dziadek był po prostu przekochanym dziadkiem, który chodził z nami na spacery, opowiadał nam bajki i był taki właśnie takim typowym dziadkiem.
Aha. A taka katolicka ścieżka może w jaki sposób u ciebie biegła to wychowanie katolickie, które otrzymałaś, bo byłaś katoliczką przez ile lat? Jeszcze
przypomnij. Nominalnie to chyba 24, powiedziałabym tak. No ale na początku jako dziecko już byłam bardzo takim katolickim dzieckiem, powiedziałabym nawet wytresowanym katolickim dzieckiem, bo ja tam mam nawet nagrania z dzieciństwa, gdzie jakieś tam pacierze odmawiam, klękam, śpiewam jakieś katolickie pieśni. No i później jeszcze nawet chodziłam do katolickiej szkoły prywatnej, to już w Austrii. I to przez 8 lat, więc taka katolicka edukacja była dość spora u mnie.
Troszkę w topik, ale dlaczego w Austrii?
Ponieważ moi rodzice w zasadzie przed jeszcze moim urodzeniem się przyprowadzili się do Austrii. Mieli tam nie zostać, ale jednak zostali. No i ja się urodziłam, dzięki Bogu, w Polsce, ale no w pewnym momencie, mimo tego, że udało mi się 3 lata spędzić w Polsce i doznać edukacji 2 lat podstawówki i zerówki w Polsce, to musiałam później niestety, sposobem zostałam zabrana do Austrii, chociaż nie chciałam i broniłam się bardzo mocno, no ale...
Ale jednak wydarzyło się to.
Tak, od 3 klasy podstawówki musiałam.
A ta katolicka szkoła to był taki celowy wybór mamy?
Tak, moja mama stwierdziła, że jest to najlepsza opcja, że jest to taka ochrona trochę dla mnie w takim dość bardzo emigranckim jednak towarzystwie, że była to szkoła na dobrym poziomie, z dobrymi tam uczniami i z taką opieką, powiedzmy, że no i faktycznie na pewno tak było, że ona była lepsza niż szkoły publiczne, że człowiek był bardziej taki chroniony I dlatego mnie ta mama wysłała. No po prostu z takiej racji.
Ale czy już teraz patrząc tak z perspektywy, to uważasz, że ta katolicka szkoła kształtuje rzeczywiście takich mocnych w wierze katolików, moralnych ludzi?
Nie. To znaczy, u mnie było zupełnie inaczej, chociaż ja byłam tak chyba najbardziej katolicka ze wszystkich moich koleżanek, ale no tam nikt nie wychodził jako lepszy katolik w żadnym wypadku. Tam mam takie nawet wspomnienia, że no ja bardzo wierzyłam w stworzenie. Dla mnie to w ogóle nie było jakimkolwiek pytaniem, że czy ja pochodzę od małpy, bo no nie mogłam po prostu uwierzyć, że jakiegoś zwierza pochodzę. Nie godziło mi się to w ogóle. No i pamiętam, jak ksiądz w naszej szkole powiedział nam, że Księga Rodzaju to są mity i baśnie i w ogóle bajki. No ja byłam wtedy strasznie oburzona. No i tak sobie można wyobrazić, jak edukacja cała tam wyglądała. No mniej więcej w tym kierunku. Zresztą bardzo wyzwolone, bo w Austrii ten katolicyzm jest wyzwolony. No i tak to też było prowadzone. Mieliśmy tam parę mszy, ale to było wszystko.
A jeśli chodzi o to takie szlifowanie moralne, no bo katolicyzm jednak stoi tą uczynkowością, czyli że człowiek ciągle coś musi robić, żeby być lepszym. Czy szkoła też pomagała ci w tym, żeby właśnie takich szlifów nabierać?
Nie. To znaczy w ogóle. Nie pamiętam, żebym była prowadzona w dobrym kierunku. Myślę, że nawet na odwrót. Nauczyciele, jak ktoś zrobił coś nie tak, to praktycznie nigdy nie zwracali uwagi tak, żeby mówili, no słuchaj, tak się nie powinnaś zachowywać, bo to jest z tego i z tego powodu źle, tylko po prostu daj spokój albo w ogóle nic. Więc nie doznałam takiego naprawdę polepszenia na pewno nie, a nawet pogorszenia przez tą szkołę.
Powiedziałaś o tym księdzu, który chyba był pierwszą osobą w takim razie, która podważyła stworzenie w twoim życiu. W tym sensie, że to akurat z dziwnej strony przyszło podważenie tej prawdy o Bogu Stwórcy, skoro to właśnie jest religia jest często alternatywą dla nauki w tym zakresie, że nauka uczy ewolucjonizmu, a Kościół mimo wszystko kreacjonizmu. To czy miałaś jeszcze jakieś takie inne znaki zapytania co do katolicyzmu?
Tak, ale to już no, mniej więcej w tym samym czasie, czasem nawet może w dalszej młodości, wcześniej, to na przykład jak ksiądz w kościele kazał, nie wiem, odmawiać jakiś, powiedzmy, że trzeba było pójść do spowiedzi, później odmówić pokutę, być na mszy, uklęknąć, pójść na cmentarz i tak dalej i wtedy się dostanie łaskę święcającą. Ja tak się zastanawiałam, no ale to nie może być w Biblii. Tak, to wtedy ja tak dużo nie miałam do czynienia z Biblią, ale wiedziałam, że to jako taki jest fundament chrześcijaństwa. Dla mnie wtedy katolicyzm był chyba jedynym chrześcijaństwem. No i tak mi się to w ogóle nie zgadzało i zastanawiałam się. Przecież no oczywiście też wyrażałam moje zwątpienie do moich bliskich, ale oni bardzo chętnie to ignorowali albo mówili, że coś tam, no. Zawsze znalazło się jakaś odpowiedź na moje pytanie. Aha. No i nie miałam za bardzo szans, że tak powiem.
Usłyszeć jakiejś innej opcji od rodziców?
Tak, tak.
Czy...
Zawsze były argumenty.
No to wejdźmy na tą ścieżkę prawniczą, bo później rozpoczęłaś studia, pewnie, te prawnicze. No i dla mnie to jest takie ciekawe, że prawo jest to zbiór takich obiektywnych zasad, czegoś, co człowiek po prostu musi zaakceptować, będąc w pewnym społeczeństwie, że ono reguluje całość życia, tego społeczno-politycznego. I tak sobie myślę, że ciekawi mnie, w jaki sposób to wpływało na twoją duchowość. Czy szukałaś też jakichś obiektywnych praw? A pytam o to w tym kontekście, że jest wiele prawd, wiele różnych dróg. Ludzie chętnie przyjmują to, że każdy ma swoją prawdę. No właśnie ciekawi mnie, czy umysł prawnika idzie też w tą stronę właśnie takiej wielości i relatywizmu, czy jednak szukania czegoś obiektywnego?
U mnie było tak, że nauczyciele odradzali mi w ogóle tego prawa, bo ja podobno mam duszę artysty, nie wiem, ale stwierdziłam, że to coś dla mnie i powiem, że światopoglądowo było to, jak na Austrii, bardzo neutralne studium. No i powiem, że na początku te studia nie miały dla mnie zbyt wielkiego duchowego ani życiowego znaczenia. One były takie neutralne w każdym punkcie. A nawet podczas tych studiów w pewnym momencie tak już zeszłam z tej drogi wiary prawie że, bo w pewnym momencie na przykład moja mama czytała takie książki, że możesz przez myślenie zmienić swoje życie. Na przykład przez pozytywne myślenie możesz sobie coś fajnego, nie wiem, wymyślić i to się stanie. No ja wtedy próbowałam tak myśleć i próbowałam właśnie zapomnieć, że Bóg istnieje, ale nie mogłam. Mi się to nie udało. No ale tak go trochę zaczęłam ignorować, bo wiadomo, studenckie życie, tam jakieś towarzyskie spotkania. No ale w pewnym momencie na studiach poznałam taką Chorwatkę. Myśmy się zaprzyjaźniły i zaczęłyśmy właśnie rozmawiać na różne ciekawe tematy wtedy. Długie godziny spędzałyśmy razem i rozmawiałyśmy właśnie. No i myślę, że wtedy ta prawnicze takie, to takie wychowanie przez te wiele lat, co studiowałam, tego poszukiwania tego kodeksu, nie? Że masz ten kodeks, jakieś prawo i jakąś prawdę i tego się musisz trzymać. No i wtedy tak zaczęłam sobie uświadamiać, że tak jak jest kodeks karny, czy jakiś inny kodeks, to musi być też jakiś fundament wiary. No to i też musi być jakaś obiektywna prawda. No bo stwierdziłam, że nie jest tak, że jej nie ma, bo jak na przykład jako karnistka mogę to powiedzieć, ktoś kogoś zabije, no to się zdarzyło to w ten i w ten sposób przez tego i tego człowieka. Jest tylko jedna wersja i trzeba ją znaleźć. No ja wtedy też stwierdziłam, że ja muszę znaleźć tą jedną obiektywną prawdę, bo inaczej ze mną będzie źle, bo już wtedy doszłam do wniosku, że ja zbyt dobrym człowiekiem nie jestem. I jakbym umarła, to trafię po prostu jak nic do piekła. No i dość desperacko zaczęłam też szukać tego wszystkiego. Tej jednej prawdy, bo no gdzieś musiała być. To, że jest, to dla mnie w ogóle nie było wątpliwości.
Ale tak sobie myślę, że obiektywna prawda jest trochę niewygodna, z tego względu, że jak człowiek ma taką swoją prawdę, to wtedy odpowiada przed sobą samym, sam siebie rozgrzesza, nie jest z nim tak źle. Natomiast jak już idziesz w stronę obiektywnej prawdy, no to musisz przyjąć, że jest też jakiś prawodawca, który jest zewnętrzny wobec ciebie, czyli no w przypadku tutaj chrześcijaństwa wiadomo, że jest to Bóg i że on też ma jakieś swoje właśnie obiektywne prawa, które ciebie dotyczą. Czy ciekawi mnie, w jaki sposób doszłaś do tego przekonania, że w tej duchowej rzeczywistości, według obiektywnych Bożych praw, siedzisz na ławie oskarżonych z wyrokiem, że jesteś z powodu swojego grzechu osobą skazaną na potępienie? Kiedy, czy to do ciebie dotarło w trakcie studiów, czy później?
Właśnie to dotarło do mnie pod koniec moich poszukiwań właśnie. Wtedy już po tym, jak z moją koleżanką tak naprawdę to przegryzłyśmy się przez przeróżne religie i tam był nawet islam, bo ona była w pół muzułmanką. Byli też adwentyści, ponieważ oni są bardzo, bardzo aktywni w sieci, no to wiadomo, że trafiłyśmy w końcu na nich. No ale jakoś tak do mnie to w ogóle nie docierało, co oni mówią. Brakowało mi tego wyjścia z tej strasznej sytuacji, bo to, że ja siedzę na tej ławie oskarżonych, to doszło do mnie chyba najbardziej po tym, jak umarł mój dziadek, bo wiedziałam wtedy, że to, co zrobiłam nie tak w stosunku do niego, to ja już tego nie naprawię. Co by się nie działo, i nie tylko zresztą to, co zrobiłam w stosunku do niego, ale też różne inne rzeczy się w życiu zrobiło, jako młoda i głupia osoba, których no już choćbym nie wiem, co zrobiła, to ja nie mogłam tego cofnąć. I to do mnie dotarło. I właśnie takim moim myśleniem było, że przecież to, co mi oferuje katolicyzm, że muszę być tam, powiedzmy, dobrym człowiekiem, przeprowadzać te babcie przez ulicę, właśnie te babcie to mi tak jakoś do tej głowy się wbiły, że przecież gdzie ja tyle babci znajdę? Ja tyle nie znajdę na całym świecie i w ogóle Bóg nie może być taki przekupny, żebym ja se mogła tą babcią jedną czy kilkoma, albo jakimś biednym, którym wrzucę parę groszy do kubeczka. To dla mnie nie chciała, no nie umieściło mi się to w głowie. I wtedy właśnie tak wiedziałam i zapłakałam tak jakby nad sobą, nad swoim losem, że przecież, słuchajcie, no ja nic nie zrobię. Już tego nie cofnę. I jeśli nie ma jakiegoś takiego wyjścia z zewnątrz, że to nie ode mnie zależy, to ja nie mam szans. I właśnie tego wyjścia zaczęłam szukać.
To gdzie szukałaś troszkę powiedziałaś o tym islamie, trochę o adwentystach. Czy jeszcze dokądś prowadziły cię te twoje duchowe poszukiwania? Może miałaś jakieś takie drogowskazy? Wspomniałaś o tej Chorwatce. Co jeszcze wpływało na to, że wchodziłaś na jakieś drogi w poszukiwaniu tej prawdy obiektywnej Boga?
Na pewno dużą rolę odegrała też koleżanka z Korei, która ona była chyba baptystką, nie wiem, ona sama nie wiedziała za bardzo, kim jest i ojciec był w każdym razie pastorem, ale wiem, że jest chrześcijanką i wierzy biblijnie. Ona mi mówiła Ewangelię kilkakrotnie, tylko że ja w ogóle tego nie rozumiem, znaczy nie rozumiałam, bo jak ona mi powiedziała, że Jezus umarł za nasze grzechy, to ja jej powiedziałam, słuchaj, katolicy też tak wierzą, bo brakowało mi tej takiej prawnej konsekwencji tego, dlaczego Jezus za nas umarł. Co prawda, żeby nas zbawić, ale to do mnie nie docierało. Ja po prostu potrzebowałam dłuższego czasu i uświadomienia sobie, że tak naprawdę nie ma dla mnie samej siebie wyjścia. I na pewno muszę przyznać, że adwentyści, oglądanie tych filmików, przynajmniej naprowadziło mnie na to, że w Biblii jest odpowiedź. Oni mi nigdy nie dali tej odpowiedzi, adwentyści teraz konkretnie, ale wiedziałam, że już muszę tą Biblię wziąć do ręki i muszę zacząć ją czytać. No i zaczęłam od Starego Testamentu i za daleko nie pociągnęłam, ale przynajmniej wiedziałam, że odpowiedź jest w Biblii i później, że Jezus jest odpowiedzią, ale jaką to jeszcze nie do końca wiedziałam. Mhm. Na początku przynajmniej.
No to w jaki sposób znalazłaś to, czego szukałaś?
Ja czytałam, oglądałam te różne filmiki i tak nie dawało mi to spokoju. W pewnym momencie nawet pomyślałam, że może jednak ten katolicyzm, nie? Ale szybko tą myśl odrzuciłam, bo katolicyzm nie daje żadnej odpowiedzi, wręcz odwrotnie. I modliłam się. Teraz mogę powiedzieć, że to była modlitwa. Wtedy po prostu tak wewnętrznie krzyczałam, że chcę tej jednej prawdy, bo nie wiem, zwariuję chyba czy coś. I pewnego dnia, pamiętam to do dziś, siedziałam przy laptopie u nas w mieszkaniu, przy takim malutkim stoliczku i jak zawsze przeglądałam filmiki na YouTubie, no i w pewnym momencie pojawił mi się filmik o nazwie The Bible Way to Heaven, czyli biblijna droga do nieba. No i taka pełna nadziei otworzyłam, chociaż już się dużo nie spodziewałam, bo zawsze jakoś mnie niestety, no, zawsze się jakoś zawiodłam. Ale wtedy amerykański pastor powiedział Ewangelię, że to Jezus umarł za nas raz na zawsze, za wszystkie nasze grzechy, nie tylko te, co zrobiłam do tego dnia, tylko już też nawet te przyszłe. I że żeby zostać zbawionym, to wystarczy, że ja w to uwierzę, że uwierzę w Jezusa i poproszę Go o właśnie ten prezent, który daje nam za darmo. I jak ja to zobaczyłam, usłyszałam, to nie wiem, zobaczyłam światło i w tym momencie wiedziałam, że dokładnie tego szukałam, że to jest odpowiedź na moje wewnętrzne potrzeby, modlitwy. I wtedy po prostu od razu poprosiłam Jezusa o zbawienie i to no, zmieniło wszystko.
Ale czy coś było, co szczególnie budziło twoje sumienie w tamtym czasie? No bo Jezus rzeczywiście jest odpowiedzią na naszą grzeszność, ale my musimy tą grzeszność przeżywać. Czy było coś takiego w twoim życiu, co było wyrzutem szczególnym dla ciebie przed nawróceniem, że wiedziałaś dokładnie, że jesteś osobą, która zasłużyła na Boży gniew, na potępienie?
No to myślę, że właśnie no, całe moje życie, cała historia, cała ta historia z katolicyzmem też, że człowiek kręcił się w takim kręgu, że coś zrobiłam nie tak i później idę niby do spowiedzi, która tak mi nic nie daje. Zresztą teraz mamy ostatnią, to się cieszę, że już będę miała wszystkie za sobą raz na zawsze. No i myślę, że całe te stosunki rodzinne, nie, że człowiek się źle też zachowywał w stosunku do rodziny i też, no, nie wiem, no chyba to najbardziej, że tego już nie naprawi. To tak ciążyło na człowieku.
No to jest o tyle ciekawe, że wiele osób jednak podchodzi dość pobłażliwie do swoich grzechów. Nie traktuje tych takich codziennych, małych grzeszków jako coś poważnego, co nas skazuje na Boży gniew, a u ciebie było to jednak tym wyrzutem sumienia.
Tak, tak. Znaczy wiele rzeczy, nawet nie wiem, takie grzechy młodości, nie? Jak, nie wiem, balangowanie czy coś, no to wiadomo, że znaczy, ja tam nie byłam jakoś ekscesywna w tej kwestii, ale jednak wszystko po prostu, wiedziałam po prostu, może nawet nie tak w szczególe, ale wiedziałam w ogóle, że ja dobra nie jestem i że to się Bogu nie podoba, jak do tej pory żyła. I tutaj nawet nie musiałam się za bardzo zastanawiać nad tym pytaniem.
Chętnie włączyłabym w tą spowiedź twojego męża, bo tak jak poznałyśmy się, to rzeczywiście ty byłaś dopiero taką młodą, wierzącą osobą, ale wiedziałam, że ze swoim już wtedy mężem byłaś też trochę wcześniej. Czy to był też jakiś ważny element w twoim nawróceniu?
To znaczy, ja przed nawróceniem, kilka miesięcy przed nawróceniem, jak już odkryłam, że Biblia i Jezus są wyjściem, to tak mi się włączyła ta moralność i takie sumienie i stwierdziłam, że to, że my mieszkamy razem bez ślubu, to tak chyba nie za dobrze. I wtedy stwierdziliśmy, że, bo myśmy byli już długo narzeczeństwem, po prostu no nie braliśmy ślubu, bo ja studiowałam. Wtedy stwierdziłam, że to nie jest dobrze i że no to faktycznie fajnie by było ten ślub wziąć, żeby już tak na legalu mieszkać ze sobą. No i wtedy praktycznie 2 tygodnie chyba przed ślubem się nawróciłam, więc tak to było. Mm-hmm.
To jeszcze wrócę do tego przesłania, które usłyszałaś w internecie. To był pastor, tak, amerykański. Skąd wiedziałaś, że to, co usłyszałaś, było prawdą? No bo szukałaś prawdy obiektywnej. Tak jak mówię, no w sieci można znaleźć wiele różnych przesłań. To skąd wiedziałaś, że to przesłanie jest akurat tym prawdziwym?
Po pierwsze, chyba najbardziej to była taka wewnętrzna logika, że mi się nagle wszystkie te elementy, które słyszałam do tej pory, czyli że Jezus umarł i zmartwychwstał za nasze grzechy, no i ta konsekwencja, nie, że to było nie tak po prostu o na darmo, tylko po prostu po coś. I że to coś jest niesamowicie wielkie, tak? I po prostu logicznie rzecz biorąc dla mnie, gdyby on umarł tylko tak, nie wiem, do następnego grzechu, to byłoby zupełnie bez sensu. I właśnie to, że szukałam tak bardzo dokładnie tego, to chyba wtedy mi się to wszystko tak poukładało, że już nie musiałam się zastanawiać, ale na pewno też Biblia mi to potwierdzała w swoich treściach. Więc to było takim drugim czynnikiem, ale mi się wydaje, że bardziej po prostu połączenie to w całość, taka logika.
Ale nawróciłaś się będąc sama w zasadzie, bez wpływu kościoła, bez wpływu takiego żywego człowieka. No i byłaś w Austrii. To no, w jaki sposób twoja wiara umacniała się, gdy byłaś sama, bez kościoła?
No i to było dość trudne dla mnie. Na pewno odczułam duży brak takiej chrześcijańskiej opieki, ponieważ byłam całkowicie sama, pozostawiona sama sobie i na pewno wiele rzeczy, które powinnam zmieniać w sobie też z pomocą Boga, no tego nie robiłam, bo nie wiedziałam, że muszę, czy powinnam. Mhm. Na pewno teraz to mam wierzącego męża, więc jest dobrze i też mam was, przynajmniej przez internet, większość czasu, ale wtedy to pamiętam, że bardzo bałam się poszukać kościoła chrześcijańskiego, ponieważ słyszałam o tych takich charyzmatycznych, gdzie tam skaczą, rzucają się po podłodze, jakieś mają napady śmiechu, zachowują się jak opętani i mnie to tak przerażało, że ja stwierdziłam, że ja wcale nie chcę kościoła, jak ja mam do czegoś takiego trafić, bo bym po prostu zwiewała szybciej, niż bym w ogóle widziała. No bo to mnie bardzo przerażało. I druga strona to byli tacy też niestety często nazywający się chrześcijanami, którzy chodzili w takich strasznie staromodnych strojach i też się tak zachowywali jak amisze. I to mnie też odstraszało. I tak no bałam się po prostu. No ale ja pamiętam, jak się nawróciłam, to tak chyba jedną z pierwszych moich takich myśli było, żeby w Polsce to ktoś mówił tą Ewangelię tak na dużą skalę, żeby się ludzie o tym dowiedzieli, bo katolicyzm ich ciągnie wszystkich do piekła. I to była taka moja chyba wewnętrzna potrzeba, żeby ludzie się o tym dowiedzieli tak na masową skalę, nie tylko tak, że ja im powiem, czy ktoś inny, jedna osoba. I zaczęłam szukać po internecie właśnie chrześcijan, prawdziwych, którzy prawdziwą Ewangelię mówili, no ale no nie znalazłam. I tak się modliłam, żeby Bóg dał właśnie taką jakąś, no kogoś dał, kto by to robił. Bo ja też jak byłam młoda, to widziałam, że w Polsce się źle dzieje, bo z perspektywy zagranicy zawsze trochę inaczej to wszystko wygląda. I tak bardzo mnie to bolało i zastanawiałam się, dlaczego biskupi, czy tam katolicy księdza, że dlaczego Kościół katolicki jako taki patriotyczny nic z tym nie robi. No i wtedy sobie jakby ten cały patriotyzm to jeszcze bardziej się we mnie uaktywnił i zaczęłam się właśnie modlić, żeby ktoś w Polsce przynajmniej duchowo zbawił, znaczy pokazał zbawienie. Mm-hmm. No i tak się modliłam i pamiętam, że chyba 2 tygodnie później trafiłam na vlog pastora Chojeckiego. I parę miesięcy, nawet nie, zaczęły się te programy iść pod prąd na żywo. I to był taki odpowiedź na moje modlitwy i nawet większy niż wtedy nawet chciałam, bo to jeszcze politycznie było, nie?
Tak.
No i właśnie wtedy to niesamowite, bo uświadomiłam sobie dopiero długo później, że to tak naprawdę był odpowiedź.
No to powiedziałaś, w jaki sposób trafiłaś do Idź Pod Prąd przez tą telewizję do projektu Mega Kościół, ale właśnie to mnie interesuje, w jaki sposób ty postrzegałaś wtedy tą misję Mega Kościoła, bo my wychodzimy do Polaków z tą ofertą ewangelizacyjną, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie i że każdy, kto uwierzy, może być zbawiony bezpośrednio przez Niego, ale jednocześnie mamy też ten plan, żeby Polacy angażowali się w politykę, polscy chrześcijanie, żeby się angażowali, żeby zmieniać ten nasz kraj od podstaw, od fundamentów. No i czy ciebie to nie odstraszało?
Na początku muszę przyznać, że jeszcze byłam pod wpływem takich trochę rusofilskich mediów i to nastawienie na Amerykę to takie było... Chociaż wcześniej taka nie byłam, ale wiadomo, wpadłam w taki jakiś zły wpływ w pewnym momencie, ale bardzo szybko się uwolniłam od tego, jak zaczęłam oglądać programy na żywo. Zostałam wyleczona. No i mi się to strasznie podobało. Znaczy od samego początku to połączenie jest tak unikalne, czego w ogóle nie ma. Ja nie znam innego takiego projektu. I no po prostu jak ryba w wodzie mi się to strasznie podobało.
No ale to zadam ci to takie pytanie trochę, no niepodchwytliwe, ale takie, które wielu chrześcijan sobie zadaje, że po co angażować się, walczyć o Polskę, skoro nasza ojczyzna jest w niebie?
No to ja bym powiedziała, że jeszcze w niebie nie jestem, więc no nie wiem, ja zawsze tak miałam, że ten patriotyzm od samego dziecka miałam, że ja tylko do Polski. I też nawet jak się nawróciłam, to pierwsza rzecz to myślałam o Polakach, nie jakichś Austriakach, bo nawet mi do głowy nie przyszło, chociaż może powinno. Ale no nie wiem, ja uważam, że to jest takie ignorowanie też misji chyba, bo Jezus chce od nas ewangelizacji, na kogo? Sąsiadów tylko? To chyba na większą skalę, no bo widać jak w jakim stanie jest naród, jak bardzo jest okłamywany przez katolickich hierarchów. No i to jest tylko logiczne dla mnie, że trzeba w tym kierunku iść, szczególnie, że nikt nie idzie. No to ktoś musi.
No tak, że też przemienieni ludzie są w stanie rzeczywiście dać zupełnie nową jakość, taką w tym wymiarze zupełnie praktycznym, społeczno-politycznym.
Dokładnie.
To jeszcze wrócę troszkę do początku twojej historii. Tak jak powiedziałaś, wychowywałaś się bez ojca i w zasadzie bez takich mocnych tych wzorców męskich. Ciekawi mnie to, w jaki sposób to rzutowało na to, jak patrzyłaś na Boga. No bo musiałaś go w końcu odnaleźć jako Boga Ojca. Jak se z tym poradziłaś? Jakie trudności się z tym wiązały?
Tak, dla mnie na początku w ogóle całe to... Znaczy, kult maryjny w mojej rodzinie był wielki, to trzeba przyznać, ale jakoś mi się nigdy nie godziło to, że mówią o Bogu, a modlą się do Maryi. I Maryja też była jednym z tych takich powodów, dlaczego zaczęłam szukać w ogóle prawdy, bo ten kult maryjny mi się w pewnym momencie przestał zgadzać, że to nie może być prawda, że ludzie się modlą do jakiejś kobity człowieka, tak, że to, czy to jest Bóg, no to od tego zaczęłam. A u mnie w rodzinie było tak, że po prostu no, kobiety były raczej tymi przywódcami i no, nie nauczyły mnie szacunku do mężczyzn. No i tym mam do dzisiaj, ja w ogóle do dzisiaj mam problem z obrazem Boga jako ojca, bo ojciec praktycznie, nie wiedziałam, co to jest ojciec tak naprawdę, bo z ojcem się raczej kojarzyły złe rzeczy niż te dobre.
No w twoim przypadku akurat tak było, że ojciec was zostawił. To nie było tak, że ojca nie było całkiem, tylko on był, ale przez bardzo krótko i później już żyłaś oddzielnym życiem od swojego taty.
Tak, on się nami nie interesował w ogóle i tak naprawdę to ja w ogóle nawet w kwestii takiego małżeństwa to ja nie wiedziałam, czego się spodziewać, bo ja nie wiedziałam, jak funkcjonuje tak naprawdę prawidłowe małżeństwo, jaka jest rola. I do tej pory muszę się kontrolować i przypominać sobie, że Bóg, Ojciec mnie kocha, nie chce dla mnie źle i że Jego plan dla mnie jest dobry, że jest sprawiedliwy, dobry, miły, to takie są zupełnie dla mnie, jeśli chodzi o cechy męskie, zupełnie, znaczy ojcowskie cechy, powiem tak, to są dla mnie zupełnie dziwne. Znaczy nie potrafię sobie tego do końca uzmysłowić.
To co w takim razie cię przekonuje, że właśnie Bóg jest tym dobrym ojcem, a nie idziesz już jako wierząca osoba właśnie w stronę tej matczynej opieki Marii, tylko wybrałaś ojca, mimo że go do końca nie znasz. To co cię o tym przekonuje, że jednak Bóg jest dobrym ojcem?
Jako pierwsza rzecz to, że on mnie zawsze kochał, tak przynajmniej pisze w Biblii i ja w to wierzę, i że zdecydował się mnie zbawić, chociaż jestem paskudna. Taki było właśnie jeden z pierwszych i głównych powodów, dlaczego wiem, że jest inaczej. No poza tym to, co w Biblii pisze, że no po prostu Bóg nas zawsze kochał, nas kocha i że chce dla nas jak najlepiej. To sobie cały czas przypominam i dzięki temu też inaczej funkcjonuję. Mhm.
Tak, wspomniałaś o tej Bożej miłości. Tak sobie pomyślałam, że właśnie to, gdy zdałaś sobie sprawę z tego, że zasiadasz na tej ławie oskarżonych, nie, że jesteś osobą, na której ciąży wyrok potępienia, jeśli nie przyjmiesz ułaskawienia tak naprawdę od Jezusa Chrystusa. Powiedz, czy tobie jako prawniczce nie wydawało się to zbyt surowym wyrokiem, że Bóg z powodu bardzo takich, wydawałoby się, niewielkich grzechów wydaje taki wyrok, że na każdym on wisi. Wyrok potępienia za tak zwane małe grzechy.
Nie, właśnie nie miałam takiej myśli, że to jest za dużo. Przynajmniej jak byłam w tym stadium przednawróceniowym, bo stwierdziłam, że to Bóg ustala pewne prawa i reguły i jeśli my się po prostu nie potrafimy do nich dostosować, to jest nasza wina. Choćby one były naprawdę tak po ludzku się wydawały małe, nie? Na przykład jakieś takie małe kłamstewko czy coś. To jest dla Boga źle, więc dla mnie też jest źle. I to było od samego początku taka zmiana myślenia, nie? Że jak on tak mówi, jak kodeks tak mówi, no to tak jest. Chociaż tak w życiu nie jestem legalistką, od razu mówię, ale w tej kwestii to tak faktycznie przyjmuję. I przyjąłam od razu bez żadnego zastanowienia. Mhm.
Iwet, dziękuję ci. Tak, nie miałam jeszcze okazji rozmawiać właśnie z kimś, kto miałby tego rodzaju takie postrzeganie rzeczywistości, że ważny jest prawodawca, że naprawdę to jest ważne, kto stanowi prawo i że on ma prawo wymagać tego, co sam ustanowił. I no, cieszę się, że od tego Boga, który jest prawodawcą, doszłaś do Boga, który jest miłością, który ukochał cię i wydał swojego syna za ciebie, mimo że na to nie zasłużyłaś, że zdawałaś sobie sprawę z własnych grzechów. Także bardzo ci dziękuję, bo dla mnie to jest też taka inspirująca historia, że dla każdego człowieka Bóg inną twarz pokazuje i ona jest odpowiedzią na nasze potrzeby. Także tobie bardzo dziękuję za dzisiejszą historię, państwu również i zapraszam jak zwykle za 2 tygodnie na ostatnią spowiedź. Do widzenia.